Literackie spotkania. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie i dziś zapraszam na spotkanie z Tomaszem Jastrunem. Przypomnę, że Tomasz Jastrun, poeta, prozaik, eseista, reporter i krytyk literacki, a także od jakiegoś czasu bloger, jest synem znanego poety Mieczysława Jastruna i poetki Mieczysławy Buczkówny. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie PRL-u był związany z opozycją demokratyczną, a w sierpniu 1980 roku uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Należał do Solidarności, redagował gazety pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku, a po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się, został złapany, internowany na kilka tygodni, a potem działał w drugim obiegu, redagował pismo literackie Wezwanie. Później był członkiem redakcji Respubliki, opublikował w Podziemiu tomik wierszy Biała Łąka i reportaże. W 1983 roku otrzymał Nagrodę Solidarności za poezję stanu wojennego. Był również stałym felietonistą paryskiej kultury, gdzie publikował pod pseudonimem Witold Harłamp czy też Smecz. W 1986 roku otrzymał Nagrodę Fundacji Kościelskich. Jest autorem wielu tomików wierszy, zbioru opowiadań, powieści. O jego twórczości i zainteresowaniach już za chwilę będziemy rozmawiać. Zapraszam Państwa, Tomasz Jastrun będzie dziś gościem spotkań.
Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
Może zacznijmy od Pana powieści Rzeka Podziemna. Chciałam zapytać Pana, jak po latach widzi Pan to, co się dzieje na zewnątrz i sam siebie? Bo jednak w pewnym sensie w tej powieści jakieś tropy Pana własnej osoby i no, obserwacji społecznych Pan zawarł.
Czy to jest powieść, która niestety tak nie zaistniała tak mocno, jakbym chciał, chociaż psychiatrzy to bardzo lubią i też w Kanadzie mam taki klub fanów tej książki. To jest książka dla tylko tych, co są w klubie, to znaczy klub ludzi, którzy kiedyś doświadczyli depresji poważnej. Zresztą pieśń Hioba biblijna jest o tym. Pieśń Hioba, Hiob był ciężko chory na depresję, jest pierwszy zapis taki. Więc ta książka została rzeczywiście oparta, Rzeka Podziemna, na tych doświadczeniach. Oczywiście to jest powieść, więc trochę tam wziąłem główny tych stanów, prawda, ale też maszę wymyślałem. Przecież wymyśliłem taką agencję usług ostatecznych, bo myślałem o samobójstwie, taka agencja, która, gdzie można przyjść, połączona z agencją towarzyską, się przychodzi i cię dostaje menu tam takich różnych trucizn pięknych i można skorzystać z usługi towarzyskiej, jeżeli ktoś chce, chociaż na ogół nikt nie chce w tej sytuacji. I takie fantastyczne pomysły, że teraz już coś takiego istnieje, no, więc to, co ja wymyślałem, to często się stało, może w Polsce jeszcze, ale gdzie już takie agencje chyba są. Ja nie potępiam tego, bo ja uważam, że w ogóle samobójstwo jest to wolność człowieka i możliwość odebrania sobie życia. Zwykle to ludzie robią w nieodpowiedniej porze, nigdy do końca nie wiemy kiedy, więc to jest problem. Ale ja jestem za tym, żeby mieć tą możliwość, prawda, godnego odejścia. Chrześcijaństwo tego nie dopuszcza i tak teraz bardziej niż kiedyś, bo samobójców nie chowano na cmentarzach, a nawet wieszano w Anglii przy drogach już martwych, prawda, jako to są ci grzesznicy. No to jest jednak, się Kościół bardzo zmienił, chrześcijaństwo na lepsze. To jest ewidentne, można krytykować, ale to jest ogromna zmiana w porównaniu z tym, co było, jak spalono milion kobiet jako czarownice. To były rzeczy niesłychane, prawda? I to się, Kościół się ogromnie zmienił i katolicyzm i inne wyznania. Które... No więc, ale ta książka jest właśnie o tym, no i ona nie zrozumie ktoś, kto nie był na dnie. Tak samo jak film Melancholia nie jest do zrozumienia, jeżeli się nie było w klubie takim. Można mieć lekkie depresje, to ja mówię o takich trochę cięższych, bo małe depresje ma każdy, a to są dołki tak zwane, a nie depresje. Więc ja nawet te stany teraz, znowu ja się nauczyłem, że najlepszą autoterapią jest zapisywać swoje nieszczęścia, czy to, że się idzie na dno i tonie. Jeżeli ja mam szansę, żeby to trzęsącymi się rękami w złym stanie zapisać, ja to na blogu, bo ja mam bloga w Zwierciadle, to ja próbowałem to zapisać, w ogóle mam dyslekcję, myląc litery i ledwie trafiając w klawisze, ale jakoś trafiałem i te stany właśnie tam opisałem. Może skorzystam w jakiejś innej książce z tego, bo to było ciekawe doświadczenie, z kim się lepiej czułem, kiedy się dramatowi nadaje jakiś sens, takiemu ostatecznemu, sens jakiś, tak jak Chrystus nadał sens cierpieniu, śmierci, tym, którzy wierzą. Cierpienie i sens ma jakiś sens, bo tak to nie ma żadnego i bezsens jest też rzeczą straszną w cierpieniu. No to ja nadaję sens, bo ja nie jestem człowiekiem wierzącym, nie jestem nawet agnostykiem, jestem ateistą, chociaż byłem kiedyś dosyć religijny w młodości, bo byłem całą tą drogę do bierzmowania i tak dalej, ale odszedłem od tego. To ja może szkoda, ale jest tak jak jest, jakoś się mierzę ze światem całkiem dzielnie bez tego. I nawet w nieszczęściu też nie dążę z powrotem do religii, ale to daje dla mnie jakąś formę religii z poczucia humoru i dowcip. Nawet w tej strasznej książce Rzeka Podziemna jest trochę humoru makabrycznego. Melancholia na wesoło, to znaczy można nawet wszystko opisać na wesoło. Ja byłem pewien, że o Oświęcimiu czy tam o jakimś innym obozie zagłady się nie da, a ten film włoskiego Życie jest piękne właśnie. Jest genialnym przykładem, że można wszystko.
To znaczy, była trochę awanturka.
Też bym zrobił awanturę przed obejrzeniem tego filmu. Po obejrzeniu nie, to znaczy wszystko jest możliwe, gdy chodzi o uśmiechnięcie się. Śmierć, dramat, cierpienie, można je uśmiechnąć. Po pierwsze uśmiechnąć. Jest takie piękne zdanie Sendrarsa, francuskiego poety, powieściopisarza, który ja często cytuję. Własnością człowieka jest zniknąć. Śpieszmy się śmiać ze wszystkiego. To jest po prostu genialne, ja uważam. I tak ja próbuję. No więc ta powieść była o tym, ale ja też jestem autorem takich opowiadań trochę nieprzyzwoitych, bardzo czasami poważnych, tak w kratkę. To gdzieś pisałem do internetu, z tego książkę zrobiłem, która już z kolei miała raczej dobre opinie, chociaż czasami jest bardzo nieprzyzwoita, chociaż już teraz nie jest, bo wszystko, co było nieprzyzwoite, przestaje być nieprzyzwoite, bo wszystko jest na wierzchu, flaki, inne organy. Ale ona nawet na wietnamski została przetłumaczona, co mnie strasznie rozśmieszyło, że tam w Wietnamie ta książka się dobrze sprzedaje, chociaż dotyczy właściwie, okazuje się, że sfera erotyki jest wszędzie gdzieś jakoś podobna. Chociaż dla nich to może brzmi jakoś orientalnie, bo jednak Azja ma trochę inny stosunek do erotyki, bardziej naturalny, tak mi się wydaje, no przynajmniej w Japonii tak jest, a jak w Wietnamie to do końca nie wiem, ale to ona się nieźle sprzedaje i to było strasznie zabawne, że tam w Wietnamie mogą taką książkę opublikować, że tam mi to przetłumaczono. To były opowiadania, ale to jest jakby proza, no krótka forma jest też prozą. Rzeka Podziemna to była powieść, zbiór opowiadań Gorący lud, te erotyczne i wietnamskie teraz też, a teraz po długiej przerwie, bo tak ja na ogół wydawałem tomiki wierszy, strasznie pracowałem też jako dziennikarz dużo, ja jestem wszechstronny, jestem głównie poetą się czuję, ale też lubię teraz prozę, taką trochę poetycką powieść pod tym Kolonia karna. To jest o małżeństwie współczesnym, tak. To jest relacja żony i męża o tym samym okresie życia, tych 30-40 lat wspólnie spędzonych. To jest taka dosyć typowa rodzina inteligencka, ale tam nie ma nazwisk, nie ma imion, nie ma nazw osobowych w ogóle. Część żeńska się nazywa Pułapka na myszy, ten rozdział żeński, a męska Gniazdo szerszeni. I jest taki podtytuł, że wszelkie podobieństwa do waszego małżeństwa nie są przypadkowe. Książka dla każdego, chociaż ja gromadzę nieszczęścia małżeńskie na zasadzie pieśni Hioba. Wszystko tam jest aż groteskowo, ale staram się, żeby to było też poważne. I ja uważam, że dzisiaj małżeństwo jest w stanie bardzo trudnym kryzysu, że nie ma reguł gry wyznaczonych, wszystko się rozpada, jakby dawna forma małżeńska, a współczesna nie jest jakby jeszcze dopracowana i dlatego jest katastrofa trochę z tym. Nie zawsze, no pocieszam, że nie zawsze, ale często jest.
Thank you.
Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
A propos kobiet, wyczytałam gdzieś, że kiedy pan kontaktował się z Jerzym Giedroyciem, pisząc do kultury, to mieliście też rozmowy między innymi o kobietach i Jerzy Giedroyć podobno powiedział, że w Polsce głównie szanuje kobiety, do mężczyzn nie ma większego pozytywnego stosunku, to jakby trochę potwierdzało pewne tezy.
Ja niby też, znaczy Giedroyć miał żonę, którą miał krótko, a potem nic nie wiem o jego kobietach. Są mężczyźni, którzy coś mają, tak, albo nie mają, albo to i tamto, wam to jest prywatne życie. I on rzeczywiście, podobnie jak ja, uważał, że kobiety są lepsze częścią świata i że głównie mnie interesują kobiety, gdy chodzi o partnerki do rozmowy, że są bardziej elastyczne, miękkie, mają więcej empatii. Chociaż mi się wydaje, że coś złego się teraz z kobietami dzieje, to znaczy wyjście z domu niewoli, bo tak było. Męskie jednocześnie przypłacają utratą różnych fajnych cech kobiecych. Dziewczyny, widzę, stają się wulgarne, narkotyki, alkohol. Przejmują wszystkie złe męskie cechy, prawda? Mężczyźni trochę kobiecieją, bo te płcie się zbliżają, no, nawet bardzo, tak jest. Znaczy jest rozpad ról po obu stronach. Kobiety niby bardziej o siebie dbają, bardziej chodzą na wieczory autorskie i to jest na ogół 90% kobiet, prawda? Na psychoterapię prawie 100% kobiet, joga też większość kobiet. Wszystko, co dotyczy ducha, to jest raczej przywilejem kobiet ciągle. Ale ja też właśnie widzę, że coś się stało i że też kobiety ujawniły pewne demoniczne cechy w sobie, które miały zawsze, ale które były ukryte. I już nie ma tego modelu grzecznej dziewczynki. Może dobrze, bo to było zbroja, ale to poszło jakby za daleko. Ja się niepokoję, bo właściwie jakoś się rozczarowuję do różnych kobiet okropnie. Do różnych mówię, ale jednocześnie jestem uparty w tym. To znaczy, że o wiele bardziej wolę kobiety niż mężczyzn. Nie tylko z powodów takich męsko-damskich, ale są bardziej interesujące, mają więcej empatii. W ogóle kobiety by podbiły Polskę bardzo szybko, szczególnie w Polsce, gdy ten facet jest rozpieprzony przez historię. Tylko, że rodzenie dzieci, dom to jest coś, co wyhamowuje je. Bo ja przecież uczyłem na wyższej uczelni, miałem warsztaty pisania, no i tam też były głównie dziewczyny. A jak byli faceci, to byli do luftu. Straszna przewaga dziewczyn, kobiet, która się ujawnia w pierwszej części życia, a potem, kiedy rodzą dzieci, to już to jest niemożliwe, bo jednak tyle im to energii zajmuje i ciągle one się bardziej zajmują dziećmi niż mężczyźni, że wytracają ten impet. Ale i tak przejmują świat pomału. To widać, że to jest kwestia czasu, że kobiety są bardziej elastyczne, empatyczne, a to jest dzisiaj potrzebne w biznesie, w różnych rzeczach. Kiedy siła przestała być ważna, to fizyczna, to kobiety bardzo dużo zyskały i w sensie takiej, czyli tak mówić prosto o podziale władzy, chodzi o władzę właśnie, tak, no to jest jednak ważne. I o takie większe rozumienie świata, że to jest ogromna różnica nie tylko w Polsce, ale w Polsce to się ujawnia szczególnie, dlatego że jak Giedroyć mówił, faceci są do luftu, a kobiety jednak są często niezwykłe Polki.
Jeśli można, to chwilę o pana mamie. Jaki wpływ na pana miała mama? Bo no cóż, rodzice oboje artyści, poeci, to trochę pewnie mniejsze zainteresowanie jest dzieckiem niż w innych rodzinach, bo jednak ta twórczość ważniejsza. Pana tato był takim poetą w dawnym tego słowa rozumieniu. Mama również i przez to swoje macierzyństwo też chyba trochę mniej tworzyła, a szkoda, bo mogłoby być jeszcze wiele piękniejszych wierszy dzięki niej. Ale jak to funkcjonowało między państwem?
No mama rzeczywiście jest bardzo dobrą poetką, to znaczy tak jak to poeci, tak, tych wierszy super, to jest tylko trochę zawsze, a to w przypadku wszystkich poetów tak jest, że część jakby troszeczkę słabsza jest, czy odchodzi, a jeżeli ma się 20 świetnych wierszy, to się świetnym poetą. I moja mama, ona używa nazwiska rodowego Mieczysława Buczkówna, ojciec Mieczysław Jastrum, no i to tak... No też, to też niezwykły przypadek. Ojciec był 20 lat starszy od mojej mamy i był bardzo znanym pisarzem i cenionym. Teraz to wszystko gdzieś poszło do Hadesu. Mama trochę mniej, ale też no, była znaną pisarką, też bardzo dobrą pisarką dla dzieci. Teraz mój synek, bo jestem młody ojciec, ostrzegam. Synek Antoś słucha Najwyższej Góry. Mama też pisała bardzo fajne powieści dla dzieci. Zachwycony słuchał to kilka wieczorów przed zaśnięciem. Słuchaj, się tak cieszę, że on się na to załapał. To książka właśnie dla tych starszych dzieci. Mój synek Antoś też mówi, że chce być pisarzem, co mnie przeraża i zaczął pisać książki z rysunkami, z rebusami, zagadkami, z opowiadaniami. To jest niezwykłe, co on robi zupełnie. Jest trudny i nieznośny, jak współczesne dzieci, bo permisywnie go wychowujemy, ale to jest bardzo słodkie i jak się go spytano w szkole, kim chcesz być, ku mojemu zaskoczeniu, powiedział pisarzem. No, Jezu Boże, to chyba nie jest najlepszy pomysł na dzisiejszy czas.
Syna też pan wykorzystuje w pewien sposób, na przykład na odkładkach najnowszych książek się pojawiacie wspólnie, więc to jest bardzo ważne.
Taki mój tomik, niestety jakoś też, ja trochę odszedłem od poezji i właśnie postanowiłem wrócić. I tylko teraz nie jest łatwo nawet mi, który jest dosyć uznanym poetą i moje tomiki się sprzedają, wydać tomik. Nikt nie chce wydawać, a jeżeli to autor musi płacić, do tego doszło. Tak schudła poezja okropnie. Chociaż mamy świetnych poetów i Polska jest najmocniejsza w poezji. To jest właśnie nasz najmocniejsza dziedzina, poeci romantyczni w ogóle, ale aż do dzisiaj Różewicz świetny, Szymborska, Herbert, no dużo tu mówić. No i nawet ci trochę słabsi też są dobrzy. Mamy ogromną tradycję poezji i jakby trochę to tracimy przez to, że nie ma publiczności już prawie niemal zupełnie. No więc ja miałem jeszcze ten dom rodzinny ogromnie taki poetycki, małe mieszkanie, tysiące książek, ciągle pisarze, Maria Dąbrowska, Iwaszkiewicz, Herbert, tu się przyjaciół z moimi rodzicami. Ja w tym byłem trochę jako dziecko, tam uczestniczyłem. Iwaszkiewiczowi kiedyś rozwiązałem buty pod biurkiem, jak on u nas siedział. Innym wyciągałem krzesło spod siedzenia, jak siadali. Jakieś okropne rzeczy robiłem. Więc i oczywiście to było trochę tak, że rodzice się tak mną za bardzo, głównie ojciec się zamykał w gabinecie, a ja się nudziłem, siadałem pod drzwiami i gadałem, nudzi mi się, biorę przez godzinę. No on wylatywał, żeby mnie zamordować, ale tego nie robił, jak pani widzi, nie zrobił. I on pisał na maszynie, grał te swoje utwory, wtedy były maszyny, nie było komputerów wtedy jeszcze. O. I pisał tak, jakby grał na fortepianie czy na pianinie. A teraz w związku z tym ja mam dwójkę dzieci, ja i Daniela, który ma 40 ileś tam lat, więc dzieci w różnym wieku, różne pokolenia, wszystko mi się pobabrało, czuję się oszustem metafizycznym trochę, bo mój synek jest wobec starszej wnuczki mojej wujkiem, no to przecież to można oszaleć od tego jakoś tak, ja sam tego nie rozumiem. I też ciągle nie mogę uznać, że mój ten dorosły syn prawnik jest półbratem Antosia i Frania, czyli half brother to jest po angielsku, po polsku to jest brat przyrodni, zdaje się to, gorzej to brzmi. Więc to są rzeczy niepojęte. Ja się trochę mierzę w literaturze i w felietonie, bo głównie jestem felietonistą, no byłem przede wszystkim w kulturze paryskiej przez 15 lat czy ileś, co miesiąc, to w miejscu jakby Gombrowicza trochę, przepraszam, ja się nie porównuję, i Herlinga Grudzińskiego potem, kiedy odszedł, właściwie to był mój taki publiczny dziennik, który ja tam pisałem. Ale mój najnowszy tomik Sceny rodzinne, bo to jest taki trochę powrót do moich rodziców, opisy różnych sytuacji w takiej poetyckiej, takiej ciut prozatorskiej formie. I też o dzieciach, ja mam bardzo dużo wierszy o dzieciach i też piszę o dzieciach. O tym poprzednim synku napisałem taki krótki wiersz, który jeździł w Sztokholmie w metrze i lokomocji w ogóle publicznej. Tam tak się robi z wierszami. Ja miałem tomik wydany w Szwecji. Ja w ogóle 4 lata mieszkałem w Szwecji jako szef Polskiego Instytutu 94 po przełomie. I miałem tam pięknie tomik wydany. Teraz w Izraelu są przekłady. Ja właśnie bardziej mnie tam gdzieś cenią za granicą niż w Polsce. Tak trochę jest dziwnie, ale mam tutaj sporą publiczność, tak więc to jest miłe i to jest w ogóle strasznie ważne, dawanie świadectwa w poezji, ewentualnie używanie poezji w prozie, co ja robię, i felietonie absolutnie. Felieton coś ma trochę, ma jakieś powinowactwo, nie może braterstwo, ale powinowactwo z poezją. I teraz piszę też bloga, co już pomyślałem sobie, że ja nie będę pisał bloga w życiu, dlatego że pisałem zawsze dziennik taki prywatnie, no, co bywa niebezpieczne w różnych sytuacjach, pragnę ostrzec. A jednocześnie bardzo cenię dzienniki, ciągle w twoim stylu, kiedy pracowałem, urządzałem konkurs na dziennik, gdzie jeszcze znalazłem Masłowską, ona nigdy o tym nie mówiła, to ja odkryłem jako autorkę dzienników, się tego wstydzi okropnie, ale trudno. I miała wtedy 16 lat, 17. Z masy utalentowanych ludzi w Polsce, że świetnie piszą, a dziennik z taką formą pojemną. Więc ten publiczny dziennik, blog, powiem pewnie, że to mnie zupełnie zniszczy, że ja nie mogę, ale oni bardzo chcieli. Ale okazało się, że to ja strasznie jestem dyslektyk i błędy robię wszelkie, a nie mam siły, żeby to sprawdzać. To bym musiał pisać w osobnym pliku, także piszę od razu, żeby to było autentyczne, do szpiku kości od razu na tym blogu. No i tam jest sporo błędów, ciągle się waham, że tak właściwie nie powinno być, ja tego po prostu nie widzę jako dyslektyk. Ale to się okazało też właśnie ciekawą, też się od tego uzależniłem. Też tam jest jakaś liczba osób, które czyta. Sporo osób jakby się tam trochę odzywa, poznałem kilku świetnych ludzi. To też jest bardzo ciekawe i takie daje świadectwo mojemu życiu prywatnemu, osobistemu, też może czasami zbyt intymnie pewne rzeczy ujawniam, ale też zmierzam do tego, że Antoś jest ewidentnie najbardziej opisanym dzieckiem w poezji, w prozie i w felietonie, w historii polskiego piśmiennictwa. To nie mam żadnej wątpliwości. On jest ciągle w moich wierszach, jak się urodził, nawet mam wiersz o narodzinach Antosia, taki chyba mocny, gdzie on tam potem w takich czapeczce i w rękawiczkach, nie drapkach takich, tak jak bokser po 12-rundowej, poobijany cały siedzi po porodzie, taki mam wiersz chyba fajny o tym, o porodzie. Więc on jest opisany od urodzenia do prawie dzisiaj i korzystam z jego powiedzeń w poezji, ciągle go opisuję też w felietonach, bo nikt nie tworzy równie niezwykłych, literackich, w postaci czystej sztuki rzeczy, zarówno rysunki, jak i to, co mówią i to, co czują. To jest czysta poezja. I poeta jest dzieckiem odnalezionym, jak ktoś powiedział.
Piotrusiu, panie, Czyś ty pan, czy chłopiec z krain gwiezdnych? Dlaczego wprawiasz mnie w ten stan tajemny i bolesny? Kim jesteś, chłopcze, czyś jest złem, co rzuca czar na dzieci? Czy tylko ich i moim snem?
Literackie spotkania. W Polskim Radiu PIK.
A jeszcze wrócę do pana starszego syna. Też był kiedyś taki tekst, w którym pan pisał, jak pana internowano chyba. I pan mówił o tym, że pana syn wtedy prosił, żeby pan uważał na siebie, tak? Coś takiego mi chodzi po głowie.
Ja też zresztą, jak mi internowano po roku, bo ja się przez rok ukrywałem i robiłem takie pismo wezwanie, czyli w czynny sposób, nie za szafą. I potem mnie złapali na ulicy, wsadzili do Białołęki. I tam mam taki wiersz właśnie, jak mój synek przyjeżdża z mamą, moją ówczesną żoną. I to było takie dosyć dramatyczne spotkanie w pokoju widzeń. A to nie trwało długo, ta interna, i właściwie miało swoje różne piękne rzeczy. Chociaż ja byłem trochę zerowany, bo mam się przez moją nieostrożność, wpadnie bujak i to było okropne. To właśnie mi to zniszczyło ten pobyt, który byłby takim dziwnym sanatorium, nie wiadomo czym. Katorga i sanatorium. Teraz tam idziemy do Białołęki i strażnicy nas obcałowują i w ogóle jesteśmy tutaj panem. Tak, tak. To jest tak śmieszne, ta zmiana ról, po prostu umrzeć ze śmiechu. Właśnie, to tak kiedyś o tym pisałam. A to już było dawno chyba w kulturze paryskiej, to nie wiem skąd pani to znaczycie. A może to, bo to w wierszu też, bo ja byłem autorem bardzo mocnych wierszy w stanie wojennym pod pseudonimem, który miał duże rzeczywiście powodzenie, których na ogół nie używam teraz w jakichś wyborach moich wierszy, bo wydają mi się na trochę słabsze te wiersze, takie na linii frontu i walka, i tutaj jeśmy demonizowali tego wroga okropnie. On był dosyć taki nieprzyjemny, ale nie aż tak. No to nie była okupacja hitlerowska, jednak spokojnie. I tam jest taka właśnie, ja już wtedy się ukrywałem, bo mnie ktoś uprzedził za 5.12 i to w ogóle było niezwykłe wszystko, cała ta moja podróż po Warszawie, żebym budził ludzi, prawda, budząc ludzi, to po prostu było niezwykłe. I potem przyjechałem do domu, tak jakoś po kryjomu się spotkałem z żoną i moje mieszkanie było obserwowane i w ogóle przyszli po mnie 4 facetów, jeden w mundurze, jeden z łomem. Czekali całą noc, ale już wychronąłem. I ten Daniel mój, nie wiem ile on wtedy miał, no muszę obliczyć, 6-7 lat chyba, 7. Mówi, słuchaj tato, ty się zgłoś na milicję, bo jak się zgłosisz, to cię tylko internują, a jak się nie zgłosisz, to cię aresztują i internują. I ja byłem taki właśnie słodki dzieciak, który tak się po prostu boi. No. Zresztą oni potem przychodzili i pytali, gdzie jest tata. On mówi, nawet bym wiedział, to mnie powiedział tym ubekom, a nie wiedział rzeczywiście. I wtedy mówi, i ja właśnie byłem na niego zły. To mnie tak wstrząsa, jestem zły na moje dziecko, że mnie osłabia zamiast mnie wzmocnić. Tata, oddzielny jesteś, dumny jestem z siebie. No teraz ja go świetnie rozumiem i w ogóle trochę nie rozumiem tego, że ja miałem taką siłę, czelność i szaleństwo, że ja się przez rok ukrywałem, konspirując strasznie, masę rzeczy robiąc na granicy szaleństwa. Myśmy też nie byli pewni, czy oni nas nie będą mordować wtedy, więc to teraz to się z tego robiła groteska, ale wtedy to my na początku żeśmy nie byli pewni, czy oni nas nie będą mordować. Wyglądało, że tak, no. A potem też nie bardzo było wiadomo, w co to się zmieni, więc to nie było takie wcale proste, ale pamiętam, wspominam po czasie ten czas jako niezwykły i te dramatyczne rzeczy się zapomina, a pamięta się to, co jest przyjemne.
Poza tym poeta musi trochę pocierpieć, bez przesady.
Poeta musi mieć temat, więc ja miałem, może bardziej prozaik, ale rzeczywiście to była szkoła życia dla mnie i niezwykłe poczucie solidarności z setkami tysięcy ludzi. Nie ma konfliktu, były ukryte wtedy różne, które są teraz. Jak jechałem przez miasto, bo jedziemy samochodem, ukrywając się, też dobre. Taka to była nasza konspiracja. To jak jechałem przez miasto w nocy, to wszędzie widziałem światła na każdej ulicy, mieszkań, które były naszymi kontaktami, czy skrzynkami, czy miałem takie poczucie, że taka sieć pajęcza jest w mieście. Prawda? Pomijając to, że w ogóle miasto się robi taką siecią, gdzie się pamięta różne rzeczy z randki, to tamto, wam to od dzieciństwa do późnego wieku, jeżeli się mieszka długo, ale też, że wszędzie są te, że ja mogę w każdej chwili do tego mieszkania na ulicy Narbuta, na Morze Okockiej, na Puławskiej, na Dolnym Okotowie, mogę stanąć tym swoim małym Fiatem, wejść bez uprzedzenia, że nie było jak, czasem mi telefonuje i oni mnie tam przenocują, nakarmią, przytulą. Więc to se ne vrati, jak mówią Czesi.
Jadą husarze od pracy z połamanymi skrzydłami, które jak garb ogromny skrywają pod płaszczami. A te skrzydła połamane, deszczem, ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają.
mają blask, a te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. Kołyszą się w PKS-ach, w tramwajach, w brudnych wagonach. Opada sen na husarię, jak zakurzona zasłona. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Każdy, aby się żyło, dosiada swojej biedy, a gorsze się zmieniło. Byle się, bracie, nie dać, byle się dzień przewalił i drzwi za sobą zatrzasnąć. Ze skrzydeł dzieciom ocalić małego piórka jasno. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas.
Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
Jeszcze może do przykładów przejdę, z których bardzo znany był pana ojciec i mama zresztą też. A tej dziedziny chyba pan nie dotyka.
Znaczy, ja jestem niestety po mamie. Ja niestety i całe szczęście odziedziczyłem tylko niektóre cechy mojego ojca, ale nie te najlepsze. On miał genialną, za całą poezję na pamięć polską, całą. Po prostu był geniuszem, no. I szkoda, że nie napisał historii polskiej literatury. On bardzo chciał, ale nie miał czasu. Mówi, że szkoda mu czasu, żeby stworzyć literaturę. A szkoda, bo by to świetnie zrobił. On znał wszystko, rzeczywiście genialnie. I wszystko pamiętał dziesiątki tysięcy wierszy, bo miał genialną pamięć. A ja nie mam w ogóle organu pamięci, nic nie pamiętam. Kompletnie nic, prawie nic. Jak coś sobie przypomnę, to jestem dumny z siebie, więc ta moja dysleksja ewidentna, której kiedyś nie diagnozowano, więc mało co matury bym nie zdał, i to powoduje, że jestem słaby w językach, to znaczy ja oczywiście, no jako że byłem dyplomatą, to muszę jakoś sobie z angielskim radzić, ale to była praca w kamieniołomach, żeby się go trochę nauczyć. Francuskiego się uczyłem, nic nie wyszło. Rosyjski znam dobrze, bo miałem strasznego babsztyla ruskiego w szkole i tak nas terroryzowali, się nauczyłem. Jest to język pokrewny, jednak jest podobna struktura gramatyczna. Ja struktury, nie, pięknie, nie ładnie, ale pięknie, jest piękny. Więc ja pani Maju, siona gawarić mnie ocień trudno. No, udarienie harosi, także, ale ja chętnie bym rzeczywiście pojechał na miesiąc do Rosji, zresztą też jej ciekaw, dawno nie byłem i sobie ten język przyswoić. Wszystko, pani Maju, wszystko rozumiem. I teraz myśmy tego języka nie lubili, bo to był język nakazany. Imperium, tak, myśmy byli prowincją tego imperium, więc chcieliśmy nawet zapomnieć, a teraz żałuję, że nie kultywowałem go bardziej, bo kocham ten język, on jest bardzo w stosunku do polskiego taki, można powiedzieć, pobudzający, on tak od strony erotycznej łechce Polski od spodu trochę, tak, bo te zdrobnienia jeszcze więcej, Polska też jest w zdrobnieniach niezwykła, on jest jeszcze bardziej jest śpiewny, polski jest szeleszczący. To jest przepiękny język, który bardzo pobudza pisarza, każdego do lepszego manewrowania słowami.
A jest pan jeszcze członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich?
Środowiska się rozpadły, nie ma środowiska pisarza, było potężne, mocne i to było pierwsze zbuntowane przeciwko komunizmowi środowisko w Polsce, to właśnie pisarze o dziwo, tak, i intelektualiści. To się rozpadło z telewizją, z internetem, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, ja nie chcę o nim źle mówić, bo to cud, że to właśnie powinno być Związek Literatów Polskich, on się w stanie wojennym podzielił i to, co było ZLB stało się takie komunistyczna, a potem postkomunistyczna i ciągle jest jakiś konflikt, chociaż już prawie wszyscy powymierali i to się nie chce połączyć, co jest w ogóle kuriozalne i polskie, bardzo. No dwa związki w tym samym budynku, w kamienicy i ona, no po prostu się w głowie nie mieści. Tak, więc to jest niesamowite. Ale ja w tym SPP nagle przestraszyłem się, że składek nie płacę, no już od dawna, głupio mi, no, bo jeszcze mi było na to stać kiedyś, ale teraz już taka suma z tego urosła, a bezczelnie korzystam z biblioteki, właśnie dobrze o tym mówię, bo muszę, biblioteka jest cudownym miejscem, cudownym, bo to jest kamieniczka z widokiem na trasę WZ i Wisłę na Starym Mieście od czasów powojennych, tam, kiedy tą kamienicę odbudowano, tam jest Związek Literatów Polskich, a teraz SPP. I strasznie lubię ten zapach tej biblioteki, ja tam sporo życia spędziłem i właśnie mam książki do oddania, dobrze, że o tym mówię. Także w przyszłym tygodniu obiecuję, że któraś z pani mnie słyszała, co jest niemożliwe w bibliotece, to już, bo telefonu chyba do niej ma, już oddaję i dam dużo książek w ramach rekompensaty z mojej biblioteki, i tak muszę się połowy pozbyć, między nami mówię.
A zna pan jakąś dobrą cechę naszą?
No, wiele takich cech dobrych znam, to znaczy ja mam mieszane uczucia wobec Polski, jak większość ludzi. Chyba że ktoś atakuje Polskę, to wtedy mamy tylko i wyłącznie pozytywne, to też kompleks niższości, ale mi jest łatwiej mówić o wadach, bo to jest zawsze łatwiej narodowych, a mam ich bez liku, ale są bardzo fajne cechy, to znaczy taki, wszystko da się załatwić, co jest i wadą, i zaletą. Ja teraz na lotnisku leciałem do Londynu na weekend i też z bagażem podręcznym miałem jakieś rzeczy, które absolutnie nie mogłem mieć, bo mogłem zabić pilota i facet tak na mnie popatrzył, no dla pana to zrobię, i Anglicy tacy już nie byli, mojego synka mi chcieli puścić, bo pikał nieustannie. Tak go sprawdzali, pikał, no ja myślę, kurczę, oni tam aresztują, no. Gdzie w Polsce by tak dziecko maltretowali? Antosia to śmieszyła, ja byłem przerażony. Więc to jest tak, że jest lżejszy, że tam przyjechali tacy moje znajomi ze Szwecji, architekci, ja się bardzo architekturą interesuję, chcieli wejść na Wawel, był zamknięty, to dla nich otwarto oczywiście, to no, nie, w Szwecji, w Niemczech nie do pomyślenia. To są i wady, i zalety, prawda, że taki bardziej luźny stosunek, ludzie są bardziej tacy luzaccy, że można masę rzeczy jakoś się dogadać. No i to postaw się i zastaw się szlacheckie. Też jest właśnie jakoś imponujący. Nic bez nas o nas. No taki buntowniczy duch trochę. Mówię o tych dobrych rzeczach. No i taki szczególny rodzaj kultury. No ja się tu czuję jak w domu jednak, bo to mi jest jakoś bliskie. A o tych rzeczach, które mnie drażnią, to nie mówmy, bo chyba wszyscy podobnie czujemy, co jest naszą wadą okropną i przy tym, no już powiem, ogólnie wszystkim nieumiejętność przestrzegania, ustalania i przestrzegania reguł gry. To jednak jest poważny problem.
Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę.
Ja dziękuję.
Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: taką tacie radę dam. róbmy swoje, pewnie jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, pruj do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. I zamiast minę mieć ponurą, skromniutko od z Ameryk, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja, próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krzyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty widzu brawo pi. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pi. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co wyjść. Suplement. Minęły lata, proszę pań, i chmurzy lico moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa: róbmy swoje. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie, wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, kładźmy zbroje pełne wgięć. Róbmy swoje, wróćmy słowom sens i chęć. Twarz wróćmy słowu, bo bez twarzy największe słowo nic nie waży. Rodacy, róbmy swoje, róbmy swoje, na tym dziś się skupmy i z uporem róbmy swoje 95.
Gościem spotkań był poeta, prozaik, eseista, reporter, krytyk literacki i bloger Tomasz Jastrun. Na kolejne spotkanie zapraszam za tydzień, a dziś to już wszystko. Do usłyszenia. Ewa Domska, kłaniam się państwu.
Literackie spotkania w Polskim Radiu PIK.
Wiszą nad miastem.
brzęczy mucha, w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie.
Czekam na wiatr, co rozgoni.